Drodzy bracia i siostry, witamy was wszystkich serdecznie. I znowu dzisiaj będziemy mogli skorzystać z waszej miłej społeczności. Dziś rano zastanowimy się cośkolwiek nad zgromadzeniem Izraela. Jedno z wypełnień prorok za naszych dni, najwspanialsze i najznamienniejsze, to zgromadzenie Izraelitów do ich ojczyzny z wygnania, które ich rozproszyło po wszystkich krajach świata. Bóg to już przepowiedział do Mojżesza, że tak się stanie. O tym czytamy na przykład w 5 księdze Mojżesza, 28 rozdział, 63 i zdaje się 64 wiersz, gdzie Bóg mówi: i rozproszy cię Pan między wszystkie narody, od końca ziemi aż do końca ziemi. Tamże służyć będziesz Bogom cudzym, któregoś nie znał, ty i ojcowie twoi, drewnu i kamieniu. A oto, co napisał pewien badacz Biblii, nie będąc Żydem, na ten temat, co się tyczy rozproszenia. On powiedział: nie ma w całym świecie miasta, które ma 5000 ludności lub więcej, bez Żyda w nim. A więc widzimy, że co Bóg przepowiedział, to się rzeczywiście wypełniło. Wzniesienie się nagłe i dramatyczne państwa Izrael i jego wpływ w sprawach świata są jedynymi w swym rodzaju. Po prostu nie ma dnia, żeby coś nie mówiono o Izraelu, o tym narodzie. Według Pisma Świętego jest to jeden z dowodów, że ustanowienie Królestwa Bożego z jego błogosławieństwami dla całego świata jest bliskie. Tak Żydzi, jak i poganie oczekują i spodziewają się ustanowienia tego królestwa. Jak to czytamy w proroctwie Daniela, 2 rozdział, a wiersz 44. Ale za dni tych królów wzbudzi Bóg niebieski królestwo, które na wieki zepsute nie będzie, a królestwo to na inny naród nie spadnie. Ale ono połamie i koniec uczyni tym wszystkim królestwom, a samo stać będzie na wieki. Dlatego uważamy, drodzy bracia i siostry, że opis wydarzeń zespolonych zgromadzeniem Izraelitów do ich kraju ojczystego powinien mieć dla wszystkich wielkie zainteresowanie. Na Kongresie Narodów w Berlinie, który odbył się w czerwcu 1878 roku, Porozumienie Narodów Europejskich pod kierownictwem Disraeli, Żyda, ówczesnego premiera Anglii, wydało dekret jako prawo międzynarodowe, że Żydzi mają prawo osiedlić się w Palestynie, usuwając to, co stanowiło dla nich uciążliwe przeszkody. Powinniśmy pamiętać, że rok 1878 był dopiero punktem zwrotnym Izraela cielesnego, który powrócił do łaski Bożej. I powrót do łaski Bożej i powrót do ich kraju miały być stopniowe, tak jak ich upadek był również stopniowy. Jeden z ustępów Pisma Świętego, najjaśniejszy, który opisuje zgromadzenie Izraela do Ziemi Świętej, znajduje się w proroctwie Jeremiasza, 16 rozdział, od 14 weźmiemy wierszu do 16. Przetoż oto dni idą, mówi Pan, że nie rzeką więcej, jako żyje Pan, który wywiódł synów izraelskich z ziemi egipskiej, ale jako żyje Pan, który wywiódł synów izraelskich z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich był wygnał. Gdy ich zasię przywiodę do ziemi ich, którą dał ojcom ich, oto ja poślę w tym celu do wielu rybitwów, czyli rybaków, mówi Pan, aby ich łowili. Potem poślę do wielu łowców, czyli szczelców, aby ich łapali na wszelkiej górze i na wszelkim pagórku i w dziurach skalnych. Ziemia północna to Rosja, która rzeczywiście jest na północ od Izraela, a gdzie przemieszkiwało prawie połowa rasy żydowskiej i gdzie jeszcze obecnie mieszka około 2 milionów. Ale jak wiemy, Żydzi coraz więcej emigrują do Izraela. Według tego, co słyszałem, to do roku 1992 ma przybyć z Rosji do Izraela aż 1 milion osób. Wyrażenie i że wszystkich ziem odnosi się do wszystkich innych krajów, szczególnie do krajów europejskich, takich jak Polska, Niemcy, Rumunia, Węgry i wiele innych, gdzie Izraelici byli rozproszeni podczas wieku Ewangelii. Z tych krajów Bóg obiecał, że ich zgromadzi z powrotem do ich ojczyzny. Jak wiemy, że obecnie w Izraelu żyją Żydzi, którzy przybyli do Izraela ze 102 krajów. Z takich krajów jak Afryka, Azja, Indie, Japonia, Chiny i tak dalej. I wszyscy mali i starzy uczą się hebrajskiego języka. Zgodnie z obietnicą Bożą zawartą u Jeremiasza 16 rozdział i 16 wiersz, który czytaliśmy, aby zgromadzić Izraela począwszy od roku 1878, Bóg najpierw posłał rybaków z pociągającą przynętą syjonizmu, aby zwabić Izraelitów jako symboliczne ryby do Palestyny. Ci rybacy byli częściowo tymi mężami stanu, którzy politycznie pomogli Izraelowi, szczególnie Izraelitom, powrócić do ich ojczyzny. Częściowo byli to też tacy agitatorzy izraelscy, którzy poruszyli swoich prześladowanych braci, aby szli do Palestyny, i częściowo tymi rybakami byli ci Izraelici duchowi, to jest poświęceni chrześcijanie, którzy ogłaszali syjonizm biblijny. W 1882 roku Leon Pinsker, poprzednik doktora Theodora Herzla, zachęcony przez otwarte perspektywy Kongresu Narodów w Berlinie, zaczął głosić to, co w rzeczywistości było pociechą dla Izraela. Tak jak to czytamy, proroctwie Izajasza, 40 rozdział, 1 i 2 wiersz. Cieszcie, cieszcie lud mój, mówi Pan Bóg wasz. Mówcie do serca Jeruzalemu. Ogłaszajcie mu, że się już dopełnił czas postanowiony jego, że jest odpuszczona nieprawość jego i że wziął z ręki pańskiej dwójnasób, w rzeczywistości w podwójny sposób za wszystkie grzechy swoje. Izrael cieszył się łaską Bożą, począwszy od śmierci Jakuba, i było to 1813 lat plus 32 lata naszej ery, a więc razem był to okres 1845 lat. A później przyszedł okres niełaski za to, że odrzucili Mesjasza i go ukrzyżowali. I ten okres znów 1845 lat trwał od roku 1933 do roku 1878. Wielu wybitnych Izraelitów, takich jak Lilienblum, Lewanda, Rulf i wielu innych, przyłączyło się do ogłaszania tego poselstwa pociechy z Izajasza w całym świecie. W 1896 roku dr Herzl ogłosił swoją książkę pod tytułem Państwo Żydowskie, a co wywołało tą formę agitacji, która nazywa się sionizmem w ścisłym, czyli we wąskim znaczeniu tego słowa. Jego idea suwerennego państwa żydowskiego jako jedynego rozwiązania problemu żydowskiego stała się pojęciem politycznym podczas pierwszego kongresu sionistycznego, który odbył się w Szwajcarii w mieście Bazylei w roku 1897. Ten nowoczesny ruch stał się więc rozwiązaniem politycznym, a nie religijnym, co się tyczy starego problemu braku ogniska dla Żydów. Po śmierci Herzla w 1904 roku wydarzenie, które przeraziło pracowników pierwszej godziny, ruch sionistyczny zakwiał się, ale został znowu zapalony, ożywiony przez poselstwo niespodziewane, pochodzące ze zupełnie nieoczekiwanego źródła. Bo w 1910 roku chrześcijanin Karol Tazy Russell, przyjaciel ludu żydowskiego i biegły badacz proroc hebrajskich, napisał 12 artykułów pod tytułem Wybrany lud Boży, a które to artykuły wzbudziły wielką ciekawość i wielkie zainteresowanie wśród Żydów. Karol Tazy Russell 19 lat przed tym, to jest przed datą 1910 roku i 6 lat przed pierwszym kongresem sionistycznym, gdzie dzieło Herzla było mało znane, zamieścił w swojej książce Przyjdź Królestwo Twoje, to jest w trzecim tomie, długi rozdział zatytułowany Przywrócenie Izraela. I jeszcze do dzisiaj w tym rozdziale jest wiele ciekawych rzeczy, które się wypełniają. Wydanie tych 12 artykułów przez niego doprowadziło go do tego, że był on zaproszony przez Żydów, aby przemówił do nich podczas ważnego zebrania żydowskiego, które było urządzone w hipodromie w Nowym Jorku w tym samym roku 1910. Ponad 4000 przedstawicieli żydowskich, wybitne osobistości wzięły udział w tym zebraniu i byli pełni entuzjazmu, gdy im mówił o ich własnych proroctwach hebrajskich, zapewniając ich o powrocie do łaski Bożej i o chwalebnej przyszłości dla Izraela. W taki to sposób pastor Russell ze swoimi współpracownikami obudził nowe zainteresowanie do proroctw i zapalił nowe ognie gorliwości sionistycznej, co się tyczy kwestii religijnej, ale nie co się tyczy spraw nawracania Żydów, ponieważ oni powinni pozostać Żydami. Powinniśmy im zwracać uwagę na zakon, na ich proroctwa i na obietnice, jakie ich dotyczą. I do tego powinniśmy raczej ich pobudzać. Można się zapytać, dlaczego pastor Russell figuruje tak rzadko w literaturze sionistycznej żydowskiej. Dopiero niedawno wydano książkę, którą napisał pan Horowitz, jest on Żydem, wydaje gazetę pod tytułem Biuletyn Izraela i on pracuje w Narodach Zjednoczonych. A więc on zgromadził wiele artykułów, jest to po prostu kompilacja artykułów brata Jolego, i umieszczał również artykuły brata Jolego w swojej gazecie, artykuły brata Robertsa z Anglii, naszego przedstawiciela Ermeca i innych jeszcze poświęconych chrześcijan. I ta książka nosi tytuł Pastor Karol Tazer Russell, zwiastun sionizmu chrześcijańskiego. A więc jest to pierwsze świadectwo żydowskie, jakie zostało wydane na cześć pastora Russella. I ja tą książkę przywiozłem i dałem bratu Woźnickiemu. Proszę bardzo. Jeremia 16, rozdział, a 16 wiersz mówi też o łowcach, czyli o szczelcach, którzy będą polowali na Żydów na wszelkiej górze. Tutaj góra przedstawia królestwa. I na wszelkim pagórku. Pagórki w Jeremiasza 16:16 przedstawiają mniej wzniosłe rządy autokratyczne lub republiki albo monarchie konstytucyjne. W dziurach skalnych, czyli dziury skalne w tym ustępie przedstawiają miejsca skryte i sekretne wśród twierdz społeczeństwa ludzkiego, gdzie Żydzi znaleźli ochronę podczas ich rozproszenia. I oni myśleli, że z powodu zajmowania wybitnych stanowisk w społeczeństwie tego czy innego narodu są oni bezpieczni. Lecz Pan ich stamtąd wykorzenił. Szczelec lub łowca ściga zwierzynę w celu zabicia jej. Ci szczelcy przedstawiają tutaj prześladowców, drapieżców Izraela. W 1878 roku miało miejsce dzikie prześladowanie w Rumunii i w Galicji, szczególnie w Rosji, która w 1881 roku przegłosowała prawa majowe, na skutek czego Żydzi byli w sposób diabelski wykorzeniani. Z ich miejsc rodzinnych w Rosji, w Rumunii, w Galicji itd. A ten rok 1881 zaznaczył pierwszą fazę ucisku Jakuba, która miała na celu zgromadzić Izraela do ich kraju. I to zostało dokonane. Izrael ma już swój kraj, ma swoją niepodległość i tak dalej. Choć wiemy, że Żydzi jeszcze w dalszym ciągu tam emigrują. W następnych latach tysiące Żydów było prześladowanych. Wielu w sposób bezlitośny zostało zamordowane. Inni byli zmuszeni uciekać, aby zachować swoje życie. Rzeź w Kiszonowie w 1903 roku, podczas której więcej niż 500 Żydów było zamordowanych ze zimną krwią, była jedną z licznych ciemnych wyczynów szczelców, czyli łowców, zmuszając Izraela do szukania schronienia w innych krajach i równocześnie w Palestynie. Mężczyźni, kobiety i dzieci żydowskie byli tysiącami zmuszeni iść na oszczak bagnetów, aby służyć jako ochrona cielesna dla żołnierzy rosyjskich, którzy się nimi chronili, posuwając się naprzód w kierunku nieprzyjaciela podczas wojny światowej fazy pierwszej. Armie niektórych innych krajów także były bez litości, a w Polsce tysiące Żydów było spalonych podczas pogromów. Następnie przyszedł Hitler. Wojna, faza druga, wojna światowa. I nastąpiło całopalenie Żydów. Apel sionizmu nawet wobec wzmożonego antysemityzmu niemieckiego nie otrzymał wielkiej odpowiedzi. Żydzi bogaci byli tak zupełnie zespoleni ze strukturą społeczeństw europejskich, iż czuli się bezpieczni w dziurach skalnych, czyli na stanowiskach w społeczeństwie. Dzieło rozpowszechniania idei sionistycznej było utrudnione, a jego propagatorzy byli skrępowani. I zresztą we większości wypadków było już za późno, bo Hitler już zaczął uderzać Żydów. Używanie dzieci i dorosłych Żydów do wiwisekcji, to jest dokonywania operacji na żywych organizmach ludzkich w celach doświadczalnych, do sterylizacji i do różnych okrucieństw niewypowiedzianych, oraz morderstwa milionów Żydów dokonane przez Hitlera i jego współwinowajców podczas wojny światowej w fazie drugiej. Doprowadziło wielu Żydów do ucieczki, niektórzy z nich znaleźli drogę do Palestyny. Możemy odczytać sobie Jeremiasza 16 rozdział, wiersz 14 i 15. Przecież oto dni idą, mówi Pan, że nie rzeką więcej, jako żyje Pan, który wywiódł synów izraelskich z ziemi egipskiej. Ale jako żyje Pan, który wywiódł synów izraelskich z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich był wygnał, gdy ich zasię przywiodę do ziemi ich, którą dał ojcom ich. Gdy świat był zbuntowany wobec okropności 6 milionów Żydów zabitych w Europie i wykorzenionych, którzy przeżyli, to pozostali Żydzi doznali wielkiego żywotnego parcia w kierunku ich dawnej ojczyzny i wszelkimi sposobami dążyli, aby tam się dostać legalnymi i nielegalnymi sposobami. Wielu statków angielskich wstrzymało Żydów, którzy starali się dostać do Palestyny na tych statkach i często byli odesłani, skąd przybyli. Tam więc, gdzie apel sionizmu zawiódł, to terror obozów śmierci miał powodzenie i Żydzi masowo wzięli kierunek na południe do Palestyny, starając się tam dostać wszelkimi sposobami i środkami, jakimi rozporządzali. W taki to sposób, drodzy bracia i siostry, Bóg obrócił złość człowieka na swoją chwałę. Tak jak to czytamy w Psalmie, 76 rozdział, a 11 wiersz. Zaiste i gniew człowieczy chwalić cię musi, a ty ostatek zagniewania skrócisz. Czy mi pozwolicie zdjąć marynarkę? Bo mnie już tu zaczyna być gorąco. Dziękuję. Jest prawdą, drodzy bracia i siostry, że szatan chciał zniszczyć plan Boży przez wyniszczenie Żydów, a to przez Hitlera. Bo w ten sposób mógłby udowodnić, że to, co Bóg przepowiedział, się nie spełniło. Ale zamiast przeszkodzić, to szatan tylko przyczynił się do przyspieszenia planu Bożego, do przyspieszenia powrotu Żydów do Palestyny. Choć wiemy, że on zniszczył ich 6 milionów, jednak oni w swoim czasie wszyscy zmartwychwstaną i tym bardziej będą się cieszyć życiem wiecznym i błogosławieństwami Bożymi. Szatan bardzo dobrze wie, że według wiecznych zamiarów Bożych przywrócenie Izraela do jego kraju oznacza koniec jego złego panowania. Tak, panowanie szatana dochodzi do końca, jego panowanie nad człowiekiem. Stąd ta głęboka inteligencja z jego strony, stała jego gorycz, wyrażana przede wszystkim przez Arabów i Palestyńczyków, no i przez inne narody, przez wodzów. Wszyscy są przeciwko Izraelowi. I ogólna jego koordynacja nienawiści wobec Żydów, a szczególnie wobec sionizmu w naszym czasie proroczym. Jak również takie wydarzenia jak całopalenie Żydów w Europie, systematyczne usiłowanie spowodowania ludobójstwa przez szatana. Agresja więc hitlerowska przeciwko Żydom przyniosła ze sobą nie tylko niesłychany ucisk, grabież i terror, ale także zbrodnie ludobójstwa. Prawowierny judaizm naucza, że szatan nie jest osobą, ale tylko zasadą. Ale my wiemy z Pisma Świętego, że nie tylko jest zasada zła, ale również autor tej złej zasady i nawet książę złego. Tak jak właśnie Pan dobrze określa tą osobę nazwaną szatanem. W Ewangelii Jana 8 rozdział a 44 wiersz mówi on o nim, jaki jest. Wyjdźcie z ojca diabła i pożądliwości ojca waszego czynić chcecie, co pokazuje, że ma on wielkie zasoby po swojej stronie. On ci był mężobójcą od początku. On więc wywołuje różne wojny, rewolucje i tak dalej. I w prawdzie nie pozostał, bo w nim prawdy nie masz, gdy mówi kłamstwo swego własnego mówi, iż jest kłamcą i ojcem kłamstwa. On właśnie, drodzy bracia i siostry, wzbudził, nadal wzbudza i jeszcze on wzbudzi taką opozycję przeciwko sionizmowi, bo sionizm to pragnienie niewzruszone Żydów, aby posiadać własną ojczyznę. I ten sionizm już się wypełnił. iż bez interwencji Boga ona zniszczyłaby Izraela, ale Bóg na to nie pozwoli, a zatem pokrzyżowałoby to zamiar Boży na ziemi. Choć Niemcy hitlerowskie poniosły klęskę, to jednak zniszczyły 6 milionów Żydów. W czasie wojny światowej drugiej fazy Niemcy zabili również 20 milionów Rosjan i zdaje się, jeśli się nie mylę, 6 milionów Polaków. Czy tak? Gdyby Niemcy wygrały wojnę, to wtedy ostateczne rozwiązanie byłoby dokonane. To znaczy ten obszerny, nieludzki i okrutny program wyjaławiania dziedzicznego Żydów, który już był rozpoczęty w całej swej okropności, a który w rzeczywistości był programem szatana. To właśnie było zamiarem szatana, aby osiągnąć w całym świecie przez armie niemieckie to nasienie abrahamowe i je zniszczyć i nie dozwolić w ten sposób, aby ziemia Izraela stała się własnością Żydów jako prawnych dziedziców. Zobaczmy teraz, drodzy bracia i siostry, jak Bóg obrócił gniew człowieka na swoją chwałę. Ci sami Niemcy, którzy przyczynili się do wykorzenienia Żydów z Europy, oni również przyczynili się do odbudowy Izraela. Widzimy, jak Bóg pokierował sprawami. Oni dali odszkodowanie Izraelowi za poniesione przez niego całopalenie. Dwóch mężczyzn szczególnie odegrało pod tym względem bardzo ważną rolę. Pierwszy to kanclerz Niemieckiej Republiki Federalnej Konrad Adenauer, a drugi to doktor na 1907 roku, mając lat 9, szeroko ogłoszone przez całą prasę niemiecką, podkreślił znaczenie historyczne zmarłego i ważność jego dzieła. Zbliżenia niemiecko-izraelskiego i jego postawę wobec Izraela. Właśnie w jego postawie wobec Izraela objawia się w sposób nader świetny wielkość moralna Konrada Adenauera. Co do doktora Nachum Goldmana, to był on sprawcą ugody w Luksemburgu dotyczącej odszkodowań. Jak tylko druga wojna światowa się skończyła i nawet przed powstaniem państwa Izrael, on już prowadził negocjacje z kanclerzem Adenauerem o odszkodowania dla Żydów. Taki to sposób 20 marca 1952 roku rozpoczęły się negocjacje między delegacją niemiecką z jednej strony, a delegacją państwa Izrael z drugiej strony, której przewodniczył ambasador Schinar i dr Józef Stahl, i między delegacją stowarzyszeń żydowskich w ramach konferencji żądań odszkodowań żydowskich wobec Niemiec. Te negocjacje zakończyły się w sierpniu 1952 roku, czyli trwały one przeszło 4 miesiące. Obie strony doszły do zgody, że państwo Izrael otrzyma z tytułu odszkodowania sumę 3 miliardów
450 milionów marek niemieckich z powodu wydatków poniesionych przez połączenie w całość uchodźców żydowskich. 10 października 1961 roku gazeta Tagesspiegel z Berlina podała, że od 1953 roku do czerwca 1961 roku Niemiecka Republika Federalna wypłaciła ofiarom hitleryzmu prawie 10 miliardów dolarów. Z tych 10 miliardów wypłaconych z tytułu odszkodowań prawie 7 miliardów otrzymali Żydzi żyjący poza granicą Izraela. Zaś tygodnik francuski Nouvel Observateur z 25 listopada 1976 roku podał wypowiedź doktora Goldmana, który powiedział, że w myśl ugody, którą osiągnąłem, to Niemcy będą musieli razem wypłacić 80 miliardów dolarów, marek. Do 1 października 1976 roku Niemcy już wypłaciły 60 miliardów marek, 80 miliardów. Oprócz tego Izrael też otrzymał prywatną pomoc z Niemiec. Jak wiecie, w czasie wojny irackiej Izrael otrzymał, jeśli się nie mylę, coś 160 milionów marek i tak dalej. Również ze Stanów Zjednoczonych dużą pomoc. A więc Izrael otrzymał prywatną pomoc, na przykład wydawca Axel Springer, jest to magnat prasy niemieckiej, ofiarował 900 tysięcy dolarów na Narodowe Muzeum Izraelskie. I wiele turystów, którzy zwiedzają to muzeum, nie wiedzą, że w dużej mierze dzięki funduszom niemieckim to muzeum powstało. Od lipca 1966 roku zanotowano znaczne postępy w rozwoju stosunków niemiecko-izraelskich i we wzajemnym zrozumieniu, pomimo olbrzymich trudności, na jakie obie strony napotykały. Jak również dyplomaci i mężowie stanu, którzy starali się o poprawę stosunków między obiema państwami. Może ja bym cośkolwiek poprosił o napicie. Naukowe instytucje Izraela mają ścisłe kontakty z Niemiecką Republiką Federalną. Tak samo stosunki kulturalne z Izraelem się rozwijały w ciągu ostatnich lat. Pomimo urazy, jaką jeszcze wielu Żydów żywi z powodu zbrodni popełnionych przez Niemcy na 6 milionów ich członków. Ostrzegam, że ja potrzebuję dużo tlenu, a tu jest raczej dla mnie duszno. Instytut Nauk Weizmana w Rehovot, jeden z instytutów poszukiwań najbardziej wykwalifikowanych w świecie w dziedzinie nauk ścisłych, otrzymał około 1 500 000 marek na ulepszenie swego urządzenia naukowego. Patrzcie, jak Niemcy pomagają Izraelowi. Ten instytut ma 21 jednostek poszukiwań rozdzielone na 5 fakultetów i 2500 naukowców, inżynierów, techników pracuje nad 700 przedmiotach. Rada administracyjna tego instytutu ma 60 uczonek, z których 20 ma Nagrodę Nobla. Istnieje także program wymiany naukowców, a środki poświęcone na ten cel wynoszą razem około 500 tysięcy marek. Senat z Berlina Zachodniego udzielił daru w sumie 100 tysięcy marek na pomoc humanitarną Izraela. Izrael również otrzymał żywność w wartości 3 miliardów marek. Towarzystwa niemiecko-izraelskie zostały założone w Bonn, w Berlinie i w innych miastach. Nahum Goldman postawił na porządku dziennym na Światowym Kongresie Żydowskim, który odbył się w Brukseli w 1966 roku, sprawę stosunków niemiecko-żydowskich. Był on jedną z głównych osobistości współczesnej historii żydowskiej. Widzimy więc, drodzy bracia i siostry, że Hitler i hitlerowcy nie tylko byli odpowiedzialni za największą tragedię w historii żydowskiej, ale równocześnie i pomimo ich coś wielkiego i pozytywnego wyszło z ich zbrodni. Powstał Izrael. Tak, zaiste i gniew człowieczy chwalić Cię musi, a Ty, o Boże, ostatek rozgniewania skrócisz. Bóg często dokonuje swojej woli za pośrednictwem woli ludzi. Jeżeli więc proroctwa mają się wypełnić, to stanie się to przez wolę i energię ludzką. Żyjemy we wieku szybkości i nawet historia tworzy się o wiele szybciej niż w poprzednio minionych wiekach. Kto by z nas pomyślał, że takie silne dyktatorskie władze, które was raczej śledziły na każdym kroku, w tak szybkim czasie zostaną zniweczone, usunięte. Dlatego widzimy, Bóg dozwolił, aby Żydzi byli wykorzenieni z Europy, a szczególnie z Niemiec. Nahum Goldman bardzo dobrze to zrozumiał. Oto, co on mówi na ten temat. Jest to ciekawe, dlatego cytujemy. Społeczeństwo żydowskie w Niemczech jest jedno z najstarszych w Europie. To Goldman mówi. Żydzi niemieccy nie tylko byli tolerowani jako obcokrajowcy, ale również cieszyli się pewnym szacunkiem i wykonywali całkiem otwarcie i za zgodą wszystkich funkcje ekonomiczne i finansowe. Głównie jako pożyczający pieniędzy, bankierzy i handlarze międzynarodowi. Zdaje się, że muszę przerwać na chwilę i usiąść. Dla Żydów kultura europejska sprowadzała się do kultury niemieckiej. A więc do Lessinga i Schillera, do Kanta i Hegela, do Goethe i Heine, a nie do Racinea lub Moliera, Szekspira lub Miltona, czy też do Pascala lub Lockea. Żydzi poświęcili średni, wysokoniemiecki język i zrobili z niego jidysz, czyli żydowski język, a który jest mieszaniną hebrajskiego z niemieckim. Dla Żydów nowoczesnych, szczególnie dla całego ruchu sionistycznego, kultura niemiecka ma całkiem pierwszoczenną ważność. Bracie Łotysz, jakby tą lampę można postawić tu i jak ja bym usiadł, może pójdzieć o wiele lepiej. Teoretyczne podstawy sionizmu, to jest dzieła Herzla, Pinskiera, Hessa i Nordu, były napisane w niemieckim języku. Na pierwszych kongresach sionistycznych niemiecki język był językiem oficjalnym. Przed pierwszą wojną światową Żydzi już mieli główną rolę w przemyśle i w finansach w Niemczech. Wystarczy zacytować nazwiska Maxa Warburga i Balina, jak również w dziedzinie kulturalnej jako pisarze, dziennikarze i ludzie teatru. Dyrektorzy czterech największych banków niemieckich, Die Deutsche Bank, Die Handelsgesellschaft, Die Discountgesellschaft i Die Dresdner Bank byli Żydami. Trzy najważniejsze dzienniki, Der Berliner Tageblatt, Die Vossische Zeitung i Die Frankfurter Zeitung należały do Żydów, a większość ich redaktorów była Żydami. Tu już jest niżej, drodzy bracia i siostry, ja nie stoję, to tu czuję więcej powietrza i cośkolwiek mi idzie lepiej. Dwa najbardziej wpływowe czasopisma, Der Fachel i Die Weltbühne, były kierowane przez Żydów. Dwóch największych w tym okresie czasu inscenizatorów w teatrach, Max Reinhardt i Brahms, byli również Żydami. Trzech wielkich mężów, Freud, Marx i Einstein, którzy więcej niż ktokolwiek inny zaznaczyli nasze pokolenie swoim wpływem na poziomie politycznym, psychologicznym i społecznym, byli również wybitnymi niemieckimi Żydami. Należy również wspomnieć o niezliczonych pisarzach, takich jak Kafka, Wassermann, Schnitzler, Hoffmental i wielu innych. Hitleryzm ich z tych stanowisk, tylko niektóreśmy tutaj wyliczyli, i przywilejów usunął i wykorzenił Żydów. I Bóg dozwolił na to. A to stanowiło pierwszą fazę ucisku Jakuba, która rozpoczęła się, jak już wiemy, w 1881 roku, to jest 3 lata po ich powrocie do łaski i miała ona na celu zgromadzenia Izraela w Palestynie, co widzimy, że jest już dokonane. I my jesteśmy świadkami tego, jak to się wypełniło w naszych oczach. Druga faza ucisku Jakuba, jak wiemy, nastąpi dopiero pod koniec anarchii światowej i ona jest opisana u Ezechiela 38 i 39 rozdział i również u Zachariasza. Bóg więc, drodzy bracia i siostry, dozwolił na to, że Hitler doszedł do władzy i dokonał dzieła wykorzeniania Żydów z Europy. Bo tak byli oni wkorzenieni. Oni tam się narodzili, tam zdobyli wykształcenie, stanowiska, a więc nie było łatwo ich usunąć. Ja będąc w niewoli spotkałem Żyda, który później wyjechał do Palestyny i nawet przyjechał do Francji mnie odwiedzić. Nazywa on się Dawid Hoffman, ale o, tu czuję powietrze, teraz czuję energię. Więc ja widziałem, bo z nim dyskutowałem w niewoli, jak bardzo on był przywiązany do Polski. Był on agronomem i posiadał, jego rodzice posiadali majątek. I widziałem często dyskusje z inżynierami polskimi i innymi wybitnymi profesorami. To on ich zawsze pobił, co się tyczy historii i tak dalej. Więc Bóg dozwolił na to, że Hitler doszedł do władzy i dokonał dzieła wykorzeniania Żydów z Europy, a dowód tego nawet mamy w Biblii. Daniel, 4:17. Czytamy. Aż do tego czasu przyjdzie, że Panu poznają ludzie, iż Najwyższy panuje nad królem ludzkim, nad królestwem ludzkim, a daje je komu chce, a najpodlejszego z ludzi stanowi nad nim. Tak, drodzy bracia i siostry, Hitler był jeden z najpodlejszych. Ale ja muszę marynarkę teraz wziąć, bo tu za bardzo wieje. I również odczytajmy sobie 2 proroctwa Daniela, 21, gdzie czytamy o Bogu. On sam odmienia czasy i chwile, rzuca królów i stanowi królów. Czy Bóg nie zrzucił Nasera, gdy był przeszkodą w realizowaniu jego planów? Czy nie zrzucił Nixona i wiele innych? I Bóg daje mądrość, a umiejętnym rozum. Bóg manipulował sprawami Niemiec i on dozwolił Hitlerowi dojść do władzy, a mocarstwa zachodnie i Stany Zjednoczone prowadziły taką politykę, że mu ułatwiały po prostu dojście do władzy, bo chcieli przez niego zniszczyć komunizm, ale to im się nie udało. A więc widzimy, że gdy Hitler doszedł do władzy, to wykorzenił Żydów z Europy wśród takich okoliczności, iż okazał on wielką moc i swoją chwałę na ziemi. Jehowa uczynił to samo z Hitlerem, co uczynił ze złym faraonem. To mamy zaznaczone w 2 Księdze Mojżeszowej, 9:16. I to samo powtarza apostoł Paweł do Rzymian, 9:17, gdzie czytamy. A zaiste dlatego cię zachował, Bóg mówi o tym złym faraonie, abym okazał na tobie moc moją i żeby opowiedziane było imię moje po wszystkiej ziemi. Moglibyśmy sobie odczytać w tej łączności psalm. 106, gdzie tam jest opisane prześladowanie Żydów i ich doświadczenia. Psalm 106 od 40 do 47 wierszu. Przeto zapaliwszy się Pan w popędliwości przeciw ludowi swemu, obrzydził sobie dziedzictwo swoje i podał ich w ręce poganom, a panowali nad nimi, którzy ich mieli w nienawiści. I uciskali ich nieprzyjaciele ich, tak, że poniżeni byli pod ręką ich. Częstokroć ich wybawiał, wszakże go oni wzruszali do gniewu ranami swemi, za czym poniżeni byli dla nieprawości swojej. A wszakże wejrzał na ucisk ich i usłyszał wołanie ich, w ciągu całego wieku Ewangelii, bo sobie wspomniał na przymierze swoje z nimi i żałował tego według wielkiej litości swojej, tak, że im zjednał miłosierdzie przed oczyma wszystkich, którzy ich byli pojmali. Wybawże nas, Panie Boże nasz, a zgromadź nas z tych pogan, abyśmy wysławiali imię świętobliwości Twojej i chlubili się w chwale Twojej. Lecz to jeszcze należy do przyszłości. Wrócimy do jeszcze niektórych wypowiedzi Goldmana. On powiedział, antysemityzm w Niemczech przed Hitlerem nie był więcej jadowity proporcjonalnie niż w innych krajach europejskich. Szczególnie jeżeli się weźmie pod uwagę, że społeczeństwo żydowskie niemieckie
było liczbowo o wiele większe niż jakiekolwiek inne w Europie Zachodniej i że jego wpływ kulturalny, społeczny i ekonomiczny był bez porównania większy. Stąd może gwałt tych reakcji. Tak się wyraził Goldman. Oto co dalej on mówi. Nie tyle sam Hitler i urok, jaki on wywierał na tłumy, co bierność niemieckich partii politycznych wobec Hitlera i lekomyślność, przesadny optymizm, żeby już nie powiedzieć o tchórzostwie polityki pojednania wprowadzonej w życie w tym czasie przez Stany Zjednoczone i kraje europejskie, które pozwoliły hitleryzmowi wykorzenić Żydów z Europy. Dlaczego? Pytamy się, bo przyszedł czas na to. I ma się rozumieć, Hitler usiłował zniszczyć Żydów. Goldman dalej mówi, okres hitlerowski niewątpliwie stanowi paroksyzm, ale którego skutki nie były tylko ujemne. Skutki ujemne to przede wszystkim, ma się rozumieć, zniszczenie ponad 6 milionów Żydów, ale także, a co było również wielce złe i jeszcze więcej brzemienne w konsekwencje, to zniszczenie prawie oryginalnej kultury, którą Żydzi w rozpowszechnieniu rozwinęli w Europie Środkowej i Wschodniej. Nie tak dawno widzieliśmy we Francji film, gdzie dokumentarny, gdzie pokazali, jak Niemcy w czasie tej wojny niszczyli wszelką literaturę żydowską w różnych krajach. Nie tylko w Niemczech, ale w Bułgarii i tak dalej. Ale równocześnie, mówi Goldman, pomimo Hitlera i hitlerowców, coś wielkiego i pozytywnego powstało z ich zbrodni. Powstał Izrael, państwo niepodległe. I zamiast umrzeć, lud żydowski okazuje wzrastającą żywotność. I widzimy, jak dzielnie się broni przed atakami różnych swoich nieprzyjacieli. W świecie obecnie jest 14 500 000 Żydów, a w Palestynie 4 miliony. Nigdy, mówi Goldman, zdanie Goethe, jesteś cząstką tej siły, która chce zło, a która bez przerwy wytwarza dobro, nie zaznaczyła w historii tak się znamiennie, jak właśnie w Oświęcimu i w Tryblince, gdzie się narodziło państwo Izrael. A więc on wyraźnie pokazuje, że Oświęcim i Treblinka doprowadziły do powstania Izraela. Coraz więcej, drodzy bracia i siostry, Żydów, którzy uznają teraz, że zamordowanie 6 milionów Żydów było pierwszym powodem do stworzenia państwa Izrael. Wielu wierzy, że zadana im kara przez Hitlera i oddziały SS było dziełem Bożym. Tak wielu Żydów rozumie to dzisiaj. I że ich odkupienie dokonuje się właśnie przez cierpienia. Stąd tysiące pobożnych Żydów, szczególnie wierzących, szło do komory gazowych ze śpiewem na ustach i wyznawali swoją wiarę. Nahum Goldman też był w delegacji sionistycznej, która prowadziła negocjacje w Narodach Zjednoczonych w celu utworzenia państwa żydowskiego. Czy ja nie przeciągnąłem? To co? Mogę jeszcze troszkę powiedzieć wam? Ludność niemiecka też przeszła straszne doświadczenie psychologiczne. To jest, doznała hitleryzmu z jego orszakiem zbrodni, porażki i podziału kraju, ten podział trwał przez ponad 40 lat. To też i wielkie zniszczenia doznali Niemcy w ludziach i w materiale.
We wyniku tego Niemcy nie mają już tej samej agresywności, jaką mieli poprzednio, tak militarnej, jak i intelektualnej, i nie może ona już się obecnie tak wyrażać. Dzisiaj Niemcy zdają się być skromniejsze i gościnniejsze. Ja to zauważyłem, bo od kilku lat do Niemiec się udaje, jako tłumacz lub jako sługa. Obecnie w Niemczech Zachodnich żyje ponad 30 tysięcy Żydów. I jak wiecie, z Rosji niektórzy Żydzi już wracają też do Niemiec. Hojna postawa Niemieckiej Republiki Federalnej, co się tyczy odszkodowań, zdołała prawie usunąć słuszną wrogość u wielu Żydów względem Niemiec po wojnie. Niemniej pamięć o zbrodniach hitlerowskich będzie zawsze ciążyła na stosunkach Żydów z Niemcami, choć nawet dzisiaj można powiedzieć, że one już, te stosunki, są całkiem są normalne. Więc Goldbaum jeszcze mówi, nie chodzi tutaj o zapomnienie ani o przebaczenie, bo który lud mógłby zapomnieć popełnioną zbrodnię na 6 milionach ofiar? Nie tylko ci, którzy uniknęli śmierci, nie byliby w stanie tego uczynić, ale także ich potomstwo. Jednak my wiemy, drodzy bracia i siostry, że jeszcze nastąpi sąd w tysiącleciu i wszyscy kaci, zbrodniarze, hitlerowcy będą przed boskim sądem za to odpowiadali. W przypowieściach Salomonowych, 15 rozdział, a 3 wiersz, czytamy: na każdym miejscu oczy pańskie upatrują złe i dobre. Dlaczego? Mamy odpowiedź w Kaznodziejach Salomonowych 12-14. Ponieważ każdy uczynek i każdą rzecz tajną lub dobrą lub złą Bóg na sąd przywiedzie w tysiącleciu, w tysiącletnim dniu sądu, i każdy będzie musiał wynagrodzić 20% za to, co on zrobił wobec swoich ofiar. A więc na tym zakończymy, skrócamy nasz temat, bo on był, zdaje się, zbyt za długi. Nie obliczyłem czas. Dziękuję wam.
Dziękujemy.
A więc widzicie, jak ja mam dużo tlenu, to mogę mówić. Nasz drogi Ojcze Niebieski i Wszechmogący Stwórco i Panie, w imieniu i przez zasługę naszego Pana Jezusa Chrystusa ponownie zbliżamy się do Ciebie i dziękujemy Ci za miłą społeczność, jaką znowu dzisiaj nam tu zgotowałeś, i za przywilej, że mogliśmy się cośkolwiek zastanowić nad powrotem Izraela, w jaki sposób to się odbywało. My to mogliśmy widzieć nawet naturalnymi oczami i widzieć, jak wiele proroc się wypełniło po prostu w naszych oczach. Jest to Twoje dzieło i widzieliśmy, jak Ty potrafisz zamienić złość ludzką na Twoją chwałę. Że te same Niemcy, które wykorzeniły Izraelitów z Europy, również w dużej mierze przyczyniły się i dalej jeszcze przyczyniają się do odbudowy Izraela. My tylko z tego się cieszymy i Tobie, o Boże, oddajemy większą chwałę i cześć. Prosimy Cię również za tymi braćmi i siostrami, którzy są w poważnych doświadczeniach, chorobach, cierpieniach, smutkach. Wspieraj ich Twoim świętym ramieniem i daj im również zwycięstwo w ich trudnościach i doświadczeniach, aby oni swój wybór i powołanie coraz mogli czynić pewniejszymi. Lecz nadal, o Boże, błogosławić lud Twój w jego rozwoju duchowym, w dalszym zdobywaniu prawdy i jej ducha i w dalszym oczyszczaniu się z wszelkiej naleciałości ciała i ducha. Aby lud Twój mógł się coraz więcej uzdolniać w służbie Twojej.